Dzień dobry, zapraszamy do podcastu ICAN Institute. Ja nazywam się Monika Żuberman-Makis, a naszym gościem jest tym razem pani dr Maria Mycielska, konsultant, ekspert w obszarze kultury organizacyjnej i przywództwa. Autorka praktycznego podręcznika zarządzania kulturą firmy, doświadczenia firm w Polsce. I rozmawiać w związku z tym będziemy o kulturze, ale nie o kulturze jako takiej, wysokiej bądź niskiej, czyli nie o lepszej lub gorszej literaturze czy filmie, a o kulturze organizacji. Zacznę więc od pytania podstawowego. Czym jest kultura organizacji i czy naprawdę jest istotna?
Dzień dobry. Kultura organizacji to jest coś, co byśmy mogli powiedzieć jest pewną osobowością organizacji. Tak często się używa takiego sformułowania, ale tak naprawdę jest tutaj coś bardzo konkretnego, co się kryje pod definicją kultury organizacyjnej. Kiedy zmieniamy firmę z jednej na drugą, wtedy właściwie jesteśmy w stanie tak naprawdę zauważyć, co to ta kultura jest, dlaczego w jednej firmie robi się coś w ten sposób, a w innej zupełnie w inny sposób. Kiedy pracujemy bardzo długi czas w jednej organizacji, jest bardzo trudno to zauważyć. Kultura czasem jest porównywana do pogody, ona zawsze jest. Z tym, że tutaj jest dobra wiadomość, że kulturą można zarządzać. Z jednej strony jeszcze możemy to ująć w taki sposób, że kultura organizacji to jest to ten aspekt jak. Kiedy mamy jakiś cel, jakąś wizję organizacji, chcemy dokądś dojść, no to każda organizacja myśli, co w takim razie należy zrobić, żeby ten cel osiągnąć. W jaki sposób przełożyć ten cel na przykład plany, na zadania, na budżety i tak dalej. Z drugiej strony jednak mamy to, w jaki sposób ludzie będą do tego podchodzić, w jaki sposób pracownicy będą to wprowadzać w życie. I tutaj już jest bardziej skomplikowana sprawa. Ta lewa strona, czyli jakby ten pierwszy aspekt, czyli właśnie to zarządzanie, to jest coś, co każda firma robi. Natomiast ta druga strona, ta strona kultury jest bardzo trudna, dlatego że ona pojawia się poprzez wartości, przejawia się poprzez zachowania, poprzez normy zachowań, więc nie jest taka prosta do zarządzania i nie jest też taka prosta do zauważenia. Co to w takim razie jest kultura organizacji? Kultura to są pewne wartości, pewne założenia, przekonania, które gdzieś tam są zakodowane w głowie pracowników, które prowadzą tych pracowników do pewnych zachowań wobec siebie i wobec pracy. I to jest coś, co jest ugruntowane, co jest gdzieś tam świadome lub nieświadomie, jako norma w zachowań w organizacji. Oznacza to, że w pewnych organizacjach są pewne normy zachowań bardzo silne, a w innych na przykład są inne silne. Zmieniamy organizację, zaczynamy zauważyć, że te zachowania nie są jednakowe przy każdej organizacji.
Tak się zastanawiam w tym momencie, bo rozumiem, że trudno bardzo precyzyjnie zdefiniować to, czym jest kultura organizacji. Ale w tym momencie, w którym pani mówi o tym, że gdy przechodzimy pomiędzy różnymi firmami, zmieniamy pracę, to zauważamy właśnie, że tu robiło się tak, w innym miejscu robi się inaczej. Czy można mówić o takim mechanizmie, że jakby to powiedzieć, byt określa świadomość i ewentualnie w drugą stronę, czy świadomość określa byt? To znaczy, czy zdarza się tak, że po zmianie tej pracy nasiąkamy kulturą organizacji? I czy też są takie osoby, które swoim własnym przykładem potrafią wprowadzić zmiany? Zanim przejdziemy do omówienia książki, to właśnie o to chciałabym zapytać.
Na pewno my nasiąkamy pewną kulturą. My się przyzwyczajamy do pewnych zachowań. I to przy zmianie organizacji, przy zmianie jednej firmy na drugą, to jest bardzo charakterystyczne. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, ja taką przeszłam, że w jednej firmie na przykład wszystkie zebrania, wszystkie spotkania były zawsze bardzo punktualnie. Zawsze już przed czasem wszyscy czekali i rozpoczynaliśmy na czas. Przeszłam do innej organizacji i ja z taką normą zachowań bycia punktualnie przyszłam na pierwsze spotkanie, okazało się, że nikogo nie ma, po 10 minutach pierwsze osoby zaczęły się pojawiać, po jakichś 20 rozpoczęliśmy spotkanie. I teraz ja kolejny raz, znowu nasiąknięta tą kulturą z poprzedniej mojej firmy, znowu jestem punktualnie, ale ponieważ dalej znowu powtarza się ta sama sytuacja, że nikogo nie ma, no to ja zaczynam się uczyć pewnych norm zachowań w nowej organizacji, czyli zaczynam również się spóźniać, no bo po co będę traciła czas. W ten sposób my właśnie zmieniamy te swoje nawyki, wchodząc do innej organizacji, nasiąkamy właśnie tymi nowymi normami zachowań, które są naturalne i normalne i rozpowszechnione w tej organizacji. I faktycznie jest trudno zmienić od środka, będąc osobą, która ma zupełnie inny sposób patrzenia, inne wartości. Czasami są osoby, które mają duży wpływ na organizację i rzeczywiście potrafią wpłynąć, ale większość tak naprawdę dostosowuje się do tej kultury, którą zastali.
Czyli taka mimikra trochę następuje.
Zgadza się.
A teraz chciałabym zapytać już dokładnie o książkę, o podręcznik, o praktyczny podręcznik zarządzania kulturą organizacji w firmie. Napisała pani tę książkę z jakiegoś konkretnego powodu, prawda? Bo czego jak czego, ale książek o zarządzaniu, no to na rynku nie brakuje. Natomiast tutaj pojawiła się jakaś taka luka. Podręcznik mają uzupełnić, mają wypełnić. Co tak naprawdę skłoniło panią do napisania tego podręcznika?
Pierwsza rzecz to, że nie ma niczego podobnego. Jest wiele pozycji, które mówią o kulturze organizacyjnej, ale bardziej w sposób akademicki, teoretyczny, nawiązują do różnych prac teoretycznych. To jest bardziej taki sposób, którym można uczyć czy przekazywać wiedzę podczas studiów. Natomiast nie ma niczego, co byłoby praktyczne, pokazywałoby tak naprawdę, co ja mam zrobić, żeby na tą kulturę wpłynąć, kiedy zarządzam organizacją. I ja to też widzę i doświadczam, rozmawiając z menadżerami, z liderami, że większość z nich ma pewną świadomość, że to ma znaczenie, bo ta świadomość rośnie. Od jakichś 10 lat to się stało bardzo takim tematem, bardzo istotnym i ważnym tematem. Natomiast większość z nich nie ma do końca takiego jakby pełnego zrozumienia, że można tym zarządzać i że to są bardzo konkretne, praktyczne kroki, które należy podjąć, żeby mieć wpływ na to, jaka ta kultura w mojej organizacji jest. Wszyscy wiedzą, że kultura jest ważna, że brak energii na przykład w organizacji, czy taka stagnacja, że to są jakieś wyniki pewnej kultury, która nie jest właściwa, ale jak to teraz zmienić? To jest główne pytanie. I w związku z tym zauważyłam też, że niektóre firmy uważają, że na przykład nie ma co do tego teraz podchodzić, bo być może jest to jakiś rodzaj luksusu. Być może to jest tylko dla tych firm, które są na odpowiednio duże, które dysponują wielkimi środkami, są odpowiednio sukces osiągają na rynku i że to może one mają czas na to, żeby się zajmować takimi rzeczami jak kultura. My uważamy, że to jest ważne, ale my mamy ważniejsze rzeczy, mamy wyniki, my musimy tutaj się tym przede wszystkim zajmować.
Musimy zarabiać pieniądze, prawda?
Musimy zarabiać pieniądze.
Zajmować się takimi właśnie luksusowymi rzeczami jak kultura organizacji. Takie.
Bo nie ma tak naprawdę do końca świadomości, jakie jest znaczenie tej kultury dla sukcesu i dla tych wyników.
Tak po prostu.
Przełożenie jest bardzo wyraźne i jest do tego bardzo wiele wyników, które bardzo wiele badań, które to potwierdzają. Także wiemy i mamy takie informacje, ale ciągle dla biznesu to jest jeszcze coś w rodzaju takiego luksusu, który jest bardziej jakby działalnością HR-ową. To jest może po to, żeby ludzie się dobrze czuli, żeby byli zaangażowani, żeby satysfakcja była wyższa, a trudno jest zauważyć to przełożenie na konkretne wyniki biznesowe.
A przecież wydaje mi się, bo nie jestem ekspertem, ale rozmawiam z ekspertką, że właśnie przełożenie jest bardzo proste. To znaczy, jeśli mamy zaangażowanych, chcących pracować, usatysfakcjonowanych pracowników funkcjonujących w dobrze zorganizowanej firmie z dobrą kulturą, no to z automatu, przynajmniej tak wydaje mi się powinno to działać, zyskujemy po prostu lepszą jakość pracy.
No właśnie, że to jest pytanie, jeżeli mamy dobrą kulturę, to jest właśnie główne pytanie, że tak naprawdę nie wiadomo, co to znaczy mieć dobrą kulturę i bardzo wielu liderów myśli sobie, no świetnie, chciałbym mieć zaangażowanych i zadowolonych pracowników, jeszcze takich, którzy z energią by podchodzili do tej pracy, spełniali się w tej pracy, no świetnie.
Z pieśnią na ustach,
ale jak to zrobić? Więc co to znaczy, jaką kulturę powinniśmy mieć, żeby mieć takich pracowników? Więc tutaj to też jest pewne pytanie. Druga rzecz, że to zadowolenie pracowników i zaangażowanie, ono wynika z odpowiedniej kultury organizacji, ale ono może też wynikać z różnych innych elementów, które niekoniecznie przekładają się na biznes. Na przykład pracownicy mogą być bardzo zadowoleni, bo bardzo dużo zarabiają i niewiele muszą robić. Tak możemy sobie teoretycznie
taka
wyobrazić.
Taka idealna sytuacja, prawda?
No, dla pracownika tak, natomiast dla wyniku firmy pewnie nie. Więc sama satysfakcja tutaj nie jest tym, co chcielibyśmy osiągnąć. My chcielibyśmy osiągnąć satysfakcję, ale poprzez stworzenie takiej kultury, która nas doprowadzi również do wyników. Więc nie sama satysfakcja, ale również i wyniki. I tutaj chodzi o bardzo konkretny rodzaj kultury, która z jednej strony daje satysfakcję, ale z drugiej strony prowadzi do wyników.
Czy kultura organizacji zależy od rodzaju firmy? I czy są modele uniwersalne?
No właśnie, więc do niedawna wiele było takich modeli, które wskazywały na pewną sytuacyjność kultury. To znaczy, były to modele, jakby można powiedzieć, sytuacyjne. Takim modelem jest dość znany model Cameron and Quinn, który został opisany, model badania kultury i patrzenia na kultury, który został opisany w ich książce i jest powszechnie dostępny, jest też taką pozycją, którą na studiach się najczęściej, jeśli chodzi o kulturę, gdzieś tam czyta i omawia. Jest to sytuacyjny model, takich modeli jest więcej również i nadal funkcjonujących. One generalnie mówią o tym, że mamy różne rodzaje kultur, chodzi o to, żeby ta kultura była dopasowana do branży, do firmy, do specyfiki, w jakiej działa, rynku i tak dalej. Teraz mamy, trochę to się zmienia i teraz mamy dużo bardziej jakby takie uzasadnione jest podejście uniwersalne. Dlaczego mówię uniwersalne? Dlatego, że wszystkie firmy, to może nie dotyczyć wszystkich organizacji, bo jeśli chodzi o inne organizacje niekomercyjne, to może są też i inne modele, które mogłyby być przyjęte. Natomiast w firmach, czyli w organizacjach komercyjnych, mamy pewien konkretny cel do osiągnięcia i on jest wspólny, mianowicie odnaleźć się w świecie, który jest nieprawdopodobnie zmienny, złożony, niejednoznaczny, nieokreślony. Od szybkości reakcji na zmiany zależy konkurencyjność i wyniki. I to jest wspólny cel.
Ostatnie miesiące pokazały, że ten świat jest bardzo zaskakujący. Znaczy to, co się obecnie dzieje, jest czymś, o czym nie myśleliśmy, że wydarzy się kiedykolwiek, prawda?
I to tym bardziej pokazało firmom, że kultura musi być kulturą, która pozwoli odnaleźć się w takich sytuacjach, pozwoli odnaleźć się w firmie w sytuacji kompletnie zaskakującej, niespodziewanej, nagłych zmian, nagle staliśmy się pracownikami z domu, zmienił się rynek, wszystko się kompletnie zmieniło i od tej właśnie szybkości reakcji na zmiany zależy przetrwanie. Często dla firm to jest po prostu przetrwanie. No i w związku z tym mamy pewne stałe cechy, które kultura powinna mieć w sobie, żeby zapewnić taką zdolność do adaptacji, zdolność do przetrwania.
Być bazą, prawda? Taką
jest
bazą
dla stabilności
firmy.
O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że skoro kultura to są normy zachowań, bo do tego się to sprowadza, one na podstawie oczywiście wartości i pewnych przekonań, to są pewne funkcjonujące powszechnie normy zachowań. W związku z tym, jakie to normy zachowań chcielibyśmy widzieć w firmie, żeby rzeczywiście mieć tą pewność, że ludzie będą postępować w taki sposób, który pozwoli firmie na tą zwinność, na szybką reakcję. No i teraz wiemy, że na pewno chcielibyśmy, żeby takimi podstawowymi normami były na przykład przedsiębiorczość ludzi, chęć osiągania celów, wyznaczanie sobie celów, planowanie tego, co chcą zrobić dla własnej też satysfakcji, z takim pewnym entuzjazmem podchodzenie do zmian. Też realizacja samych siebie w tym, co robią, czyli poszukiwanie jakichś nowych sposobów realizacji tych rzeczy, innowacyjność, wychodzenie z inicjatywą, ale też pomaganie sobie wzajemnie, uczenie innych, wspieranie innych, zachęcanie, zaufanie. No i wreszcie współpraca, bo współpraca pozwala nam na pewną synergię też intelektualną, wymyślanie lepszych rozwiązań i daje nam dużo więcej energii i siły w osiąganiu swoich celów. Więc jeżeli na to popatrzymy w ten sposób, to mamy bardzo konkretne i wspólne normy zachowań, które chcielibyśmy widzieć w kulturze, która nam pomoże właśnie szybko reagować na zmiany. I w związku z tym mamy teraz dużo bardziej aktualne, to są właśnie modele uniwersalne. Czyli takim modelem jest na przykład model kultury konstruktywnej Lafertiego i Cooka. To jest model, który już funkcjonuje od dłuższego czasu, ale w tej chwili jest on szczególnie istotny, bo właśnie bardzo wyraźnie wskazuje na te elementy kultury, które pozwalają firmie na taką zwinność i na przetrwanie i konkurencyjność w tak zmiennych czasach, jak mamy w tej chwili.
W jaki sposób przekonać się, jakiego rodzaju kultura, bo zawsze jakaś jest, lepsza, gorsza, jak pogoda dokładnie, jakiego rodzaju jakiego rodzaju kultura organizacyjna panuje w naszej firmie? Co zrobić, żeby sprawdzić?
Każda firma, która chce podejść w taki bardzo uporządkowany i racjonalny sposób do zmiany swojej kultury, do jakby zarządzania swoją kulturą, bo to niekoniecznie musi być zmiana, może być utwierdzenie tylko, że trzeba tak dalej postępować, musi przejść przez konkretną diagnozę. Po prostu muszą być pewne fakty. Bez tych faktów, no to trudno jest mierzyć, czy w ogóle idziemy w dobrym kierunku i w którym kierunku w ogóle mamy iść. Więc musi być do tego dobra diagnoza. Ja stosuję tutaj diagnozę polegającą na spojrzeniu na kulturę właśnie według modelu tego uniwersalnego modelu Lefertiego i Cooka, który pokazuje nam kulturę w postaci siły pewnych zachowań w organizacji. Czyli na ile silne są pewne zachowania czy pewne normy zachowań w organizacji. Na ile silne są te, które byśmy chcieli, czyli właśnie te, które pozwalają na taką elastyczność i dopasowanie się do zmian i reagowanie na zmiany. To, co powiedziałam, przedsiębiorczość, samorealizacja, nastawienie na ludzi, współpraca, a na ile silne są te, które przeszkadzają, na przykład takie pasywne, wycofujące się, unikające ryzyka, czy na przykład agresywne, narzucające, krytykujące, czy rywalizujące normy. Więc dopiero taka diagnoza pozwala powiedzieć, gdzie jesteśmy i jak daleko jesteśmy od tego miejsca, gdzie chcielibyśmy być.
I załóżmy, że jesteśmy daleko, że chcielibyśmy coś zmienić, znaczy nawet nie chcielibyśmy, my musimy, bo widzimy, że to, co obecnie dzieje się w firmie, właśnie jej kultura organizacji, o czym jak wiemy ma przełożenie na wyniki, no nie funkcjonuje tak, jak powinno. Wiemy, że jest nie tak, chcemy, żeby było inaczej, jesteśmy daleko. Jak zmienić kulturę?
Najpierw powinniśmy też wspólnie usiąść do stołu, to znaczy chodzi tutaj o osoby decydujące, przede wszystkim o zarząd, o ten top management, powinni wspólnie usiąść i zastanowić się, gdzie jesteśmy w sensie takim biznesowym, prawda? Czyli jakie mamy cele, jaką mamy wizję, jaką misję, jaka jest nasza strategia, dokąd chcemy być. To musimy mieć pewne i to musimy mieć ustalone wspólnie. Natomiast potem musimy też ustalić, jaką kulturę chcemy budować. My wiemy, że chcemy, żeby to była kultura zwinna, taka właśnie zdolna do adaptacji, ale musimy się wszyscy co do tego zgodzić, czyli po prostu znowu wszyscy razem muszą przedyskutować, jakie te zachowania chcieliby widzieć w organizacji, które dla nich są szczególnie ważne. Ustalić taki profil kultury pożądanej. Wtedy, gdy mamy ten profil kultury pożądanej, uzgodniony i jest tutaj zgoda co do tego, przynajmniej na tym najwyższym poziomie i do tego mamy diagnozę tego, jak ta kultura wygląda w tej chwili, no to wtedy dopiero widzimy, jak daleko jesteśmy od tego, co chcielibyśmy osiągnąć.
Ja tak przerwę na chwileczkę. Mam pytanie, bo diagnoza to jest po prostu badanie firmy, badanie ankietowe.
Ankietowe, tak.
Czy zdarza się, że pracownicy w ankietach nie mówią prawdy? I co zrobić, jak to zrobić, żeby jednak tę prawdę mówili, żeby diagnoza była po prostu prawidłowa?
Rzeczywiście to ważną sprawą jest przygotowanie organizacji, zanim ta diagnoza nastąpi. Nie można tak po prostu wysłać kwestionariuszy, prawda, i poprosić, wypełnijcie, tylko trzeba przygotować. Tutaj zawsze zwracamy uwagę na komunikację. Komunikacja musi iść od samej góry, musi być wytłumaczone, dlaczego to robimy, co z tego wynika, że jest to anonimowe, że nie ma tutaj absolutnie żadnej możliwości, żeby zidentyfikować konkretną osobę, że jest to prowadzone przez firmę zewnętrzną, więc to też dodatkowo uspokaja, bo to jest bardzo ważne, żeby to było poufne, żeby ludzie mieli pewność, że to, co powiedzą, ma być szczere i że to do niczego innego nie będzie użyte, tylko do ogólnego obrazu kultury. Żeby też rozumieli, jaki jest cel tego badania, co się będzie dalej działo, że to jest też z korzyścią dla nich, że to nie tylko dla biznesu, ale również dla nich. I zwykle tutaj jest bardzo pozytywne nastawienie, że jest dobra komunikacja od samej góry, to wtedy jest pozytywne nastawienie, bo ludzie widzą też swoją korzyść z tego, że taki program się zaczyna, że ktoś o to dba w ogóle, że ktoś się tym interesuje, więc to zwykle ma bardzo pozytywny oddźwięk w organizacji.
Zakładamy, że zmieniamy. Jakie pani zdaniem największe zagrożenia są dla takiego procesu zmiany?
Rzeczywiście tutaj może być sporo takich zagrożeń. Tutaj wielokrotnie firmy o to pytają, co może pójść nie tak w tym procesie. Po pierwsze, to niewłaściwy moment rozpoczęcia. Zdarzyło mi się kiedyś, że rozpoczynaliśmy taką diagnozę właśnie, czy w ogóle cały projekt w momencie dużych zwolnień. To nie jest dobry moment, żeby rzeczywiście zajmować się takim projektem i połowa nam nie odpowiedziała, tych osób, które
czyli zwolnieni pracownicy uznali, że nie muszą wypełniać ankiety, która wypytuje
ich. I cały nastrój też w organizacji nie był właściwy. Więc oczywiście to są takie momenty, które na pewno nie są właściwe. Ale tak naprawdę też nie ma idealnego momentu, więc nie można czekać.
Zawsze
będzie coś. Zawsze są jakieś priorytety, jakieś zagrożenia, jakieś ryzyko i tak dalej. Więc nigdy nie ma właściwego momentu, a im szybciej podejdziemy do tego, tym lepiej dla organizacji. Inną rzeczą jest też wiarygodność osób, które wprowadzają ten projekt w sensie wewnętrznym. Kto jest tym takim sponsorem, patronem, jeżeli to jest na przykład
takim ambasadorem,
no, powinien to być szef generalny. Natomiast jeżeli ten szef generalny nie cieszy się autorytetem, jeżeli gdzieś już zapisał się w pamięci pracowników jako osoba niewiarygodna, no to wprowadzenie takiej zmiany będzie trudne, bo to będzie od razu problem wiarygodności.
Kto wówczas?
No wtedy to przede wszystkim szef powinien się najpierw zmienić i zdobyć wiarygodność.
Zastanowić się nad sobą.
I to nie jest takie trudne, bo tak naprawdę jeżeli ta osoba, która jest gdzieś tam na samej górze, chce i wierzy w to, co tutaj ma zamiar wprowadzić w życie, to powinna przejść przez taką indywidualną diagnozę swojego wpływu, zobaczyć, jak jest postrzegana przez pracowników, zacząć pracować nad sobą, pokazać całej organizacji, to jestem ja, tak to wygląda w tej chwili, ale chcę się zmienić, bo wierzę w ten projekt i wtedy rzeczywiście powoli zdobywa wiarygodność. I takie przypadki też mamy.
Właśnie chciałam o to zapytać, jakie są Pani doświadczenia, czy faktycznie szefowie, bo o nich tutaj mówimy, skłonni są do tego, żeby dokonać takiej samorefleksji i jakiejś zmiany?
Mam bardzo dobre tutaj doświadczenia. Wielu takich szefów rzeczywiście wcale nie miało na początku bardzo konstruktywnych tych wyników, byli postrzegani bardzo różnie, ale byli przekonani co do słuszności całego procesu i rzeczywiście weszli w to i rzeczywiście byli przekonani i rzeczywiście zdobyli sobie ten autorytet w tej roli. Oczywiście nie zawsze, nie wszędzie i to jest coś, o co pytamy na samym początku. Jeżeli uda się od samego początku zdobyć dla całego projektu zmiany kultury czy zarządzania kulturą szefów na samej górze, to wówczas ten projekt ma ogromne szanse na sukces. Jeżeli się tego nie uda zrobić, to szanse na sukces są niewielkie.
Rybę naprawilibyśmy od głowy w tym przypadku konkretnym.
Zdecydowanie zawsze od głowy. Jeżeli szef do tego nie będzie przekonany, czy szefostwo nie będzie przekonane, to tak naprawdę możemy robić niewielkie modyfikacje, może w poszczególnych jednostkach biznesowych, gdzieś w poszczególnych grupach, ale nie na poziomie kultury całej organizacji.
Coś jeszcze?
No, ja myślę, że jeszcze jest brak spójności. To jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Mianowicie ta wiarygodność polega na tym, że musi być spójność w zachowaniach i w tym, co się głosi.
I w deklaracjach.
To musi być spójność na poziomie zachowania każdego lidera. Jeżeli lider mówi, powiedzmy, że mamy sobie pomagać i współpracować, a równocześnie wydaje rozkazy i nie słucha ludzi, no to będzie deklaracja wyłącznie. Wiarygodność takiej zmiany będzie żadna.
Takie klasyczne, panowie, panie, siedzimy, dopóki nie zrobimy tak, cześć, do jutra.
Właśnie, więc to musi być cały czas wzór. Szefowie, liderzy muszą być wzorem tego, czego oczekujemy od organizacji, dlatego tak ważna jest ta diagnoza indywidualna i indywidualna chęć zmiany czy dopasowania się do tej pożądanej kultury. Inną rzeczą jest też akcyjność.
To znaczy
firmy
akcyjność,
się,
czyli?
Ludzie, pracownicy się boją, że to będzie akcja, taka jak było wiele. Nagle teraz korporacja powiedziała, że mamy kulturę zmienić, no to zróbmy coś. A za chwilkę będzie inny priorytet i o tym zapomnimy. Kultura zmienia się powoli, to jest bardzo długotrwały proces, który musi być przeprowadzany bardzo konsekwentnie. To nie jest sprint, to jest bardzo długi maraton.
Czyli musimy być tak troszkę jak taka konsekwentna gąsieniczka, która idzie i obgryza ten listek tak kawałek po kawałeczku, aż zostanie samo unerwienie, a nie, że biegniemy przez pole i tak co złapiemy, to nasze, a potem puszczamy, zostawiamy i biegniemy dalej.
W pewnym sensie tak. Tutaj jeszcze co do tych zagrożeń, to zmiana lidera. też jest zagrożeniem, bo na przykład mamy lidera, który już jest przekonany, wprowadził, już się ten proces dzieje, wszystko idzie do przodu i nagle się zmienia lider.
Cieszy się szacunkiem na przykład też, prawda?
Tak, cieszy się szacunkiem, już zdobył pewien autorytet i nagle zmienia się lider, zmienia się ten główna osoba, która się tym zajmuje i drugi lider, kolejna osoba może już nie być tak zainteresowana i może tego nie traktować jako priorytet i wszystko idzie gdzieś tam w cień. To też wiąże się na przykład z połączeniami firm, też mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy następuje połączenie firm i ten główny lider zmienia się, gdzieś tam ta druga firma ma mniejsze, jakby mniejsze zainteresowanie kulturą i w tym momencie ten projekt się przerywa. W zasadzie nie projekt, a proces.
A co się dzieje w sytuacji, w której w przypadku połączeń firm łączą się dwie bardzo różne organizacje? Jak wynika to z Pani doświadczeń? Czy mamy z taką sytuacją, że wygrywa ta, powiedzmy, firma z gorszą kulturą, jeśli tak można powiedzieć? Może wygrywa to nie to słowo, ale jakby, że nagle
narzuca,
o właśnie, narzuca ten swój sposób funkcjonowania, no bardzo odległy od tego, do czego przyzwyczajeni są pracownicy z firmy o tej takiej zaawansowanej kulturze organizacyjnej. Co wówczas?
I to niestety zdarza się często, dlatego że firmy łączące się mają zwykle różne organizacyjne, kultury organizacyjne. Te kultury dopiero są zauważane właśnie w tym momencie, kiedy się ludzie ze sobą zaczynają współpracować i te firmy zaczynają być jedną firmą. Po pierwsze, budowanie takiej jednej kultury dla całej firmy też sprawia, że łatwiej tym firmom się połączyć i pracować razem, więc nie tylko systemy czy procesy należy połączyć, ale również połączyć kultury, czyli stworzyć jakąś jedną, która będzie budowała tożsamość całej firmy. A druga rzecz, że rzeczywiście jest też tak, że jedna kultura może być dużo bardziej konstruktywna, a druga może być zupełnie inna i dużo mniej konstruktywna. I teraz pytanie jest, gdzie jest więcej osób? Trochę to tak wygląda, że gdzie jest ta siła oddziaływania? Niestety jest tak, że kultura ta mniej konstruktywna jest w jakiś sposób silniej oddziaływująca na tą drugą stronę. Niestety to tak działa i jeżeli mamy tą większą firmę, czy większa liczba pracowników, czy też na przykład liderzy są właśnie prezentujący tą kulturę mniej konstruktywną, no to oni narzucają całości. I wtedy jest to problem, bo jest to zderzenie kultur. I to zderzenie kultur może prowadzić do odejścia wielu pracowników, którzy po prostu się nie czują dobrze w tej nowej, nie swojej i nie takiej, jakiej byli przyzwyczajeni. Dlatego też podkreślam, że to jest bardzo ważna część, która czasem umyka tym osobom, które wprowadzają, które gdzieś łączą te organizacje i zajmują się właśnie połączeniami, że nacisk kładzie się na systemy, na procesy, na różne inne cele i tak dalej.
Tak, na połączenie baz danych, wymianę informacji w CRM-ach, prawda?
A zapomina się o tej stronie ludzi.
Obszar kultury właśnie gdzieś się tam rozmywa, umyka, wydaje się mniej ważny.
A tymczasem to powinno iść równolegle, albo przynajmniej zaraz po tym połączeniu się, tym twardym, powinien się nastąpić cały proces połączenia kulturowego też ludzi.
Czy czasami zdarza się, że kulturę organizacji, kulturę firmy inaczej postrzega zarząd, a inaczej postrzegają pracownicy? I jeśli jest taki dysonans, to jakby co wówczas? Co może być tego powodem i jak wyprostować taką sytuację?
No, na pewno diagnoza jest tutaj bardzo istotna, bo zdarza się bardzo często, że zarząd postrzega inaczej kulturę niż reszta organizacji, więc diagnoza pokazuje nam, jak widzą kulturę właśnie różne obszary funkcyjne, ale też różne poziomy w organizacji, więc widzimy, jak zarząd widzi, a jak widzą na przykład pracownicy na samym dole. I te różnice mogą być tutaj różne. Może być tak, że zarząd na przykład wprowadzając różne zmiany i zarządzając tym wszystkim ma przekonanie, że robi to dobrze i również kultura jest bardzo konstruktywna, bardzo taka właśnie prowadząca do takiej dużej zdolności do adaptacji firmy. A pracownicy mogą to widzieć zupełnie inaczej na dole, bo nie ma tego przepływu informacji i być może właśnie ten zarząd nie jest do końca poinformowany i nie ma wiedzy. Ale może być też dokładnie odwrotnie. I tak też bywa często, że zarząd widzi dużo mniej pozytywnie tą kulturę niż na przykład osoby niżej, dlatego że osoby niżej pracują gdzieś ze swoim szefem w jakimś odosobnieniu trochę.
W małym, sympatycznym zespole,
w swoim zespole i tam nie czują tego. A te osoby na samej górze widzą, że ta kultura wcale taka nie jest pozytywna czy taka dobra i nie jest taka, jaką byśmy chcieli, żeby była. Więc tak też się zdarza. No ale właśnie diagnoza jest po to, żeby sobie to uświadomić i wspólnie jako cała organizacja podjąć decyzję, w którą stronę idziemy i co trzeba wprowadzić, jakie zmiany w organizacji, żeby tą kulturę budować taką, jaką byśmy chcieli.
Czy są jakieś uniwersalne zasady dla każdej kultury organizacji, dla takiej, która sprawdzi się praktycznie w każdego rodzaju firmie?
To są może nie tyle zasady, ale właśnie te normy zachowań, które powiedziałam, to są te konstruktywne tak zwane, my je tak nazywamy tutaj normy zachowań, które są wszędzie uniwersalnie potrzebne. To jest właśnie to nastawienie na osiągnięcia dla własnej satysfakcji, to jest właśnie samorealizacja czy spełnianie siebie w tej roli, której jestem, pomaganie, zaufanie i nastawienie pozytywne do ludzi i współpraca. To są te takie najbardziej podstawowe elementy, które się zawsze sprawdzają i wiadomo, że wszyscy zawsze tego chcą jak najwięcej. To jest uniwersalne. Natomiast sposób dojścia do tego już może być różny, dlatego że jest bardzo wiele różnych elementów, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby można było jakby motywować ludzi do właśnie takich zachowań, bo to o to chodzi. My wprowadzamy zmiany w organizacji w tych obszarach, które powodują, że te osoby nie działają tak, jakbyśmy chcieli, że nie takie normy zachowań są funkcjonujące w organizacji, jakie byśmy chcieli.
I skoro już rozmawiamy o kulturze firmy i rozmawiamy o różnego rodzaju organizacjach, to chciałabym jeszcze zapytać właśnie o te rodzaje organizacji, które mają swoje różnego rodzaju kolory. I o tych kolorach pisze pani właśnie w praktycznym poradniku. Najbardziej, powiedzmy, pożądanym tym takim świętym graalem czy jednorożcem są organizacje turkusowe. Pytanie, skąd te kolory i dlaczego akurat turkus?
To może ja troszkę sprostuję, że to nie tyle, że jest najbardziej pożądanym. On nam się wydaje najbardziej taki idealistyczny może taki, który byśmy chcieli, ale nie wiadomo, czy rzeczywiście to jest przyszłość. To jest na razie hipoteza pewna.
Czyli tak trochę jednorożec.
To jest może trochę jeszcze jednorożec, chociaż na pewno jest wiele elementów, które można wziąć jako inspirację i już zastosować w swoich firmach. To jest ogromna zmiana paradygmatu w ogóle, zmiana myślenia o firmach, ale chciałabym wrócić jeszcze do tego pytania dotyczącego kolorów. Ja tutaj zastosowałam kolory, które są oznaczane dla zmian w świadomości, dla pewnych etapów świadomości społecznej. Te kolory traktowane właśnie jako pewne etapy świadomości społecznej zostały przeniesione na taką tak zwaną świadomość organizacyjną przez Fryderyka Laloux, bardzo znana książka, która stała się takim przełomem niemalże w myśleniu o organizacjach, gdzie właśnie on również użył tych kolorów, tylko w odniesieniu do różnych rodzajów organizacji. I tutaj na końcu właśnie jest te słynne turkusowe organizacje. Ale jak mówimy sobie o tych kolorach, zaczynając od tych właśnie opartych o strach, prawda, o hierarchię i tak dalej, i tak dalej, no i gdzieś dochodzimy do takich organizacji, w których kultura się pojawia, to są na tym poziomie zielonym, jak on to nazywa, pojawia się myślenie o kulturze, o przywództwie, o autorytecie, o wartościach i tak dalej. Później dopiero jest ten turkusowy. I co ciekawe, że to nie jest tak do końca tylko jakieś marzenie, które wydaje się tylko dla ten jednorożec, że może coś w tym jednak jest więcej, dlatego że raport Deloitte Global Capital Trends z 2019 roku pokazuje nam bardzo podobne rzeczy. Mianowicie przeprowadzono badania wśród 10 tysięcy liderów HR, a także innych członków zarządu i tak dalej.
Grupa.
Czyli spora grupa. I co się okazało właśnie? Ten raport potwierdza podstępującą zmianę perspektywy w kierunku tak zwanego social enterprise, oni to nazywają, czyli takiej organizacji, która jest odpowiedzialna społecznie nie tylko na zewnątrz, ale odpowiedzialna społecznie też wewnątrz, czyli działająca w taki społeczny sposób wewnątrz. Okazuje
czyli
się, że
bardzo spójna.
Bardzo spójna, że jest to przełomowe zmiany społeczne, polityczne, gospodarcze wymagają, to co się zmienia naokoło, wymagają od pracodawców, od firm takiej zmiany myślenia, mianowicie pracownik musi się stać centrum strategii biznesowej. Tak dokładnie to raport Deloitte określa. Czyli rośnie potrzeba powrotu do poczucia sensu pracy, na przykład głębszej humanistycznej perspektywy pracy, umieszczenia właśnie tych ludzi w centrum strategii biznesowej. Czyli te turkusowe organizacje nie są wcale, jakby się wydawało, tak bardzo oddalone od rzeczywistości, bo okazuje się, że wszyscy tego szukamy. Szukamy sensu pracy, celu, prawda? Chcemy działać w sposób etyczny, w oparciu o pewne wspólne wartości. Chcemy się rozwijać, chcemy rozwijać swoje pasje. Tym bardziej, że teraz nowe pokolenie wchodzi.
Właśnie chciałam o to zapytać, czy nie ma pani wrażenia, że na tę zmianę, tą taką dążność właśnie do turkusu, czy dążenie może raczej do turkusu, czy nie jest tak, że to nowe pokolenie pracowników, czyli pokolenia X, Y i Z, że to troszkę ci ludzie kształtują właśnie obecnie pojawiające się i funkcjonujące firmy i to, jak wygląda w nich kultura organizacji, albo czy też to nie pod nich te kultury organizacji się zmieniają?
To na pewno jest bardzo ważny czynnik zmiany, który właśnie gdzieś prowadzi do tych zmian w kulturze. Na pewno to będzie bardzo ważny czynnik zmiany również. Tu jest więcej oczywiście czynników, pewien dobrobyt i różne inne elementy, które powodują, że chcemy myśleć o czymś więcej niż tylko o zarabianiu pieniędzy w trakcie pracy. Ale młode pokolenie ma tutaj rzeczywiście duże znaczenie. My wiemy, że nam spada liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce, zresztą w całej Europie nam spada, więc wiadomo, że będzie trudno pozyskać naprawdę zdolnych, naprawdę dobrych pracowników i zatrzymać ich. I teraz wchodzi
trzeba się postarać, prawda?
Właśnie, na rynek wchodzi pokolenie, które jest innym pokoleniem niż jeszcze moje. Więc to nie jest to pokolenie, które będzie pracowało od rana do wieczora, żeby gdzieś tutaj coś zarobić, żeby coś uzyskać i tak dalej. To było to pokolenie lat 90., które jak złapało się tutaj jakiejś korporacji, no to było w stanie pracować do nocy, byle tylko zarobić, takie zachłyśnięcie się tym wolnym światem i możliwością życia w większym dobrobycie. Teraz mamy do czynienia z pokoleniem, które już zostało wychowane w dobrobycie, a więc oni oczekują czegoś więcej. Oni chcą się realizować w tym, co robią, chcą robić rzeczy interesujące, ciekawe, chcą mieć ciekawe wyzwania, rozwijać się w tym, co robią.
Praca ma być pasją.
Praca ma być pasją. Praca to nie jest coś, co oni robią od godziny do godziny, a potem dopiero się żyje po godzinach. Oni chcą żyć też w tych godzinach pracy. Oni chcą mieć dobre relacje, chcą mieć dobrą atmosferę, chcą być towarzyscy również i mieć fajnych ludzi wokół siebie, realizować też te swoje życiowe potrzeby w trakcie pracy, bo inaczej po prostu odejdą.
Proszę mi powiedzieć z pani doświadczenia, jakie firmy dominują w Polsce i czy podczas dotychczasowych swoich badań miała pani okazję spotkać się już z firmą turkusową?
No, tak, jak popatrzymy na te nasze badania, to jednak ciągle tych firm takich działających, po pierwsze tak działających konstruktywnie, rzeczywiście mających tych norm takich nastawionych na przedsiębiorczość, na realizację i tak dalej, to co powiedziałam, to tych firm, których te normy są dominujące, nie ma tak wiele. Ja spotkałam się z kilkoma, które rzeczywiście tak działały. Większość jednak ciągle daleko jest od tego modelu. A jeśli chodzi już o takie typowo turkusowe firmy, to wiem, że jest trochę takich zidentyfikowanych przez profesora Blikle, a ja miałam do czynienia z jedną firmą, która nie tyle jest już turkusowa, ale w bardzo dużej mierze aspiruje do tego, żeby gdzieś wykorzystać wiele z tych turkusowych rozwiązań. I faktycznie im się to sprawdza. Jest bardzo dużo tutaj elementów, które oni już im się udało wprowadzić, oczywiście nie bez problemów. Na przykład w turkusowych firmach nie ma osoby, która zarządza, nie ma takowego kierownika. Jest dużo większe partnerstwo i właściwie jako zespoły wszyscy tutaj uczestniczą, bo cel jest tym.
Nie ma ryzyka anarchii.
No właśnie i okazuje się, że nie ma ryzyka anarchii, jeżeli wszyscy są powiązani tym samym celem i zgodni co do tego celu. No ale na przykład coś takiego jak rezygnacja z takiej typowej funkcji zarządzającej, to jest dla niektórych osób trudne, bo on nagle musi się stać tym samym i partnerem takim samym jak każdy inny, więc
co
czasami
wówczas?
Ten status się traci, to nie jest takie
na
proste.
Na wizytówce.
Właśnie, nie ma tego na wizytówce. Więc to nie jest takie proste. To wymaga od ludzi na pewnej dojrzałości, zrozumienia celu i rzeczywiście połączenia takim wspólnym celem, który jest tym celem w turkusowych organizacjach, jest czymś więcej niż tylko zarabianiem pieniędzy. Jest jakimś celem, oni to nazywają ewolucyjnym celem, czyli powiedzmy jakimś wyższym celem, taką misją, trochę taką własną, ludzką misją. Robię coś, co jest czymś więcej niż tylko zarabianiem pieniędzy dla mojej firmy. Robię coś, co ma jakiś sens dla ludzi. Dla innych ludzi, coś, co gdzieś w czym się spełniam. To nie jest takie proste, ale takie firmy są i te firmy rzeczywiście działają, a przynajmniej działają w takim kierunku tym turkusowym. Znam też kolejną firmę, którą teraz sobie przypominam, która miała bardzo dobre wyniki właśnie w diagnozie kultury organizacyjnej, ale to była firma, której wszyscy pracownicy byli bardzo wyraźnie, to byli troszkę naukowcy, którzy działali w tym zakresie biochemicznym i gdzieś tutaj się realizowali, więc w dużej mierze im było łatwiej być właśnie jakby połączonym tym wspólnym celem, bo oni robili coś, co miało wielkie znaczenie dla zdrowia, przygotowywali pewne elementy do produktów farmaceutycznych, wynajdywali je, badania prowadzili wokół tego, więc było to coś, co było rzeczywiście taką misją ich też indywidualną jako ludzi, coś, co ich łączyło, więc było im łatwiej. Nie jest tak łatwo czasem znaleźć taką misję, ale to też jest coś, co być może jest jakimś takim, czy może taką pieśnią przyszłości, czymś, co może zainspiruje.
A proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Co zrobić, jeśli chcemy wprowadzić zmianę? Mamy przekonany zarząd. Wiadomo, że załoga też odpowiada na to wyzwanie, natomiast gdzieś na średnim szczeblu managementu zdarzają nam się osoby niechętne, oporne, takie, które nie akceptują tych zmian, ale są istotne dla firmy, takie, z których po prostu zrezygnować nie możemy.
Zawsze są takie osoby i to jest jedno z większych wyzwań dla kultury organizacyjnej. Kiedy zaczynamy tak rozmowę o tym właśnie, jak zacząć to zarządzanie kulturą, jak przeprowadzić transformację, to jedno z moich pytań jest, co się stanie, jeżeli jedna z kluczowych osób okaże się, że działa zupełnie wbrew temu, co chcielibyśmy widzieć w całej organizacji.
Sabotuje, może tak. Zbyt słowo, ale na przykład po prostu...
Niezgodnie działa z wartościami, które są dla nas kluczowe. No i co wtedy? No i tutaj zawsze jest pytanie i zawsze jest wątpliwość, co my wtedy zrobimy? I ważne jest, bardzo ważne jest, że tu jest ogromna konsekwencja, zawsze są takie osoby, więc chodzi o to, żeby tych osób nie akceptować tak jak jest, bo jest ważny, bo go nie zastąpimy, tylko musimy działać, musimy coś zrobić, musimy mu przekazać informację zwrotną, musimy przekazać mu informację, że tak nie może działać. A ostatecznie nawet dochodzi do tego, że się gdzieś pożegnamy. I tak praktycznie w tych firmach, którymi miałam do czynienia z takim właśnie sukcesem w przeprowadzaniu tej zmiany kulturowej, niemal zawsze zdarzyło się tak, że pewne osoby odchodziły. Pewno odchodziły, bo nie chciały się zmienić. Dajemy wszystkie szanse, były dawane nawet jak programy coachingowe, różne wsparcie, w różny sposób było to przekazywane, że ta osoba powinna się zmienić, ale na przykład z jakiegoś powodu ta osoba być może ma po prostu inne wartości i nie odnajduje się w tej kulturze. I wtedy nie ma sensu to i musimy się rozstać. I to jest bardzo ważny też komunikat dla całej organizacji, to jest ważne, że jeżeli taka osoba jest niespójna z tą kulturą, i w końcu odchodzi, to jest to bardzo silny komunikat dla całej organizacji, że to, co robimy, jest rzeczywiście prawdziwe, że jest ważne, że rzeczywiście poważnie do tego podchodzimy.
Komunikacja to podstawa, prawda? W tym konkretnym przypadku.
A to jest bardzo silny komunikat.
Praktyczny podręcznik zarządzania kulturą firmy, doświadczenia firm w Polsce, przepraszam, okaże się nakładem ICAN Institute już niedługo. Jakie są doświadczenia firm w Polsce? Te, z którymi pani miała do czynienia.
Opisuję tam kilka różnych firm, które z różnych dziedzin, bo to są i firmy finansowe, i Orbis jako hotele na przykład, bardzo różne, i IT firma, więc bardzo różne firmy. Natomiast w tych firmach widać, że zmiany są i że te zmiany doprowadzają do bardzo dobrych rezultatów. Tutaj rzeczywiście wszystkie te firmy, z którymi mam do czynienia i które tutaj opisałam w podręczniku, przeprowadziły i przeprowadzają dalej. To nie jest tak, że to się zatrzymało, to się dalej dzieje. Więc ja opisuję, to są bardzo dobre rezultaty, to są też bardzo dobre doświadczenia. Te doświadczenia mogą Państwo poznać właśnie czytając książkę, tam są case'y, tam są przykłady, nawet takie przykłady bardzo konkretne, jak zakomunikować to. Więc jak zakomunikować, w jaki sposób przeprowadzić wywiad behawioralny, który sprawdza dopasowanie kulturowe, na przykład podczas rekrutacji.
Bo to czasem jest takie, podręcznik.
Tak, nawet czasem takie praktyczne rzeczy, ale przede wszystkim wszystkie etapy całego procesu, jak do tego podejść, od czego zacząć, jakie są kolejne etapy, jakie są możliwe projekty później po diagnozie, a tych projektów może być wiele, właśnie rekrutacja między innymi tego dopasowania kulturowego to jeden z nich, ale też w jaki sposób zmienić ocenę pracownika albo wstawianie celów, bo to są wszystko takie elementy, które motywują do pewnych zachowań, czyli po prostu tworzą pewną kulturę organizacji.
Dziękuję serdecznie. Naszym gościem była dr Maria Mycielska, konsultant, ekspert w obszarze kultury organizacyjnej i przywództwa i autorka bardzo praktycznego podręcznika zarządzania kulturą firmy, doświadczenia firm w Polsce. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.